Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siedemnastego czerwca wita Państwa Łukasz Lewicki. Nasz dzisiejszy magazyn wypełnią aktualności watykańskie. Najpierw wsłuchamy się w słowa, które skierował do wiernych papież podczas modlitwy Anioł Pański oraz jego przesłania na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Ponadto przyjrzymy się osobie Cecilii Eusebii, młodej tercjarki, którą Kościół przyjął dzisiaj w poczet błogosławionych. W drugiej części naszego magazynu usłyszymy kolejny fragment malowniczej opowieści księdza Rafała Zarzecznego o Etiopii z cyklu Ex Oriente Lux. Zapraszamy do pozostania z nami.
Pomimo napotykanych trudności i zła, chrześcijanin może pozostać optymistą. Ufa bowiem mocy Boga, który choć wymaga naszej współpracy, sam dba o rozwój swego królestwa na ziemi. Mówił Benedykt XVI w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do dwóch ewangelicznych przypowieści o ziarnie, do którego są podobne Słowo Boże i Królestwo Niebieskie. Przypomniał, że Słowo Boże posiada w sobie potencjał, który nie zależy od człowieka, lecz jest dany przez Boga. Ta Boża moc zachęca nas do ufności i pokory, nie zwalnia nas jednak z naszych obowiązków. Benedykt XVI podsumował to maksymą świętego Ignacego z Loyoli: postępuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, wiedząc jednak, że w rzeczywistości wszystko zależy od Boga.
Obraz nasienia jest szczególnie drogi Jezusowi, gdyż dobrze wyraża tajemnicę Królestwa Bożego. W obydwu przypowieściach ukazuje on zarówno wzrost, jak i kontrast. Wzrost, który następuje ze względu na dynamizm zawarty w samym nasieniu i kontrast, który istnieje między małością ziarna i wielkością tego, co z niego wyrasta. Przesłanie jest jasne. Królestwo Boże, nawet jeśli wymaga naszej współpracy, jest przede wszystkim darem Pana, łaską, która uprzedza człowieka i jego czyny. Nasza mała siła, pozornie bezbronna wobec problemów świata, jeśli zanurzona jest w mocy Boga, nie boi się przeszkód, ponieważ zwycięstwo Pana jest pewne. To cud miłości Boga, która sprawia, że kiełkuje i rośnie każde nasienie dobra. Doświadczenie cudu miłości czyni nas optymistami pomimo trudności, cierpienia i zła, które napotykamy.
Benedykt XVI przypomniał też o przypadającym w środę Światowym Dniu Uchodźcy.
Ma on zwrócić uwagę wspólnoty międzynarodowej na warunki życia tak wielu ludzi, zwłaszcza rodzin, które zostały zmuszone do porzucenia swej ziemi ze względu na zagrożenie konfliktem zbrojnym i brutalną przemocą. Zapewniam o mej modlitwie za tych tak ciężko doświadczonych braci i siostry. Mam nadzieję, że ich prawa będą zawsze respektowane i że w krótkim czasie będą mogli połączyć się ze swymi rodzinami.
W słowie do Polaków papież powrócił natomiast do liturgicznych akcentów minionego tygodnia.
W tych dniach Kościół obchodził uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i wspomnienie niepokalanego serca Matki Bożej. Życzę wszystkim Polakom Piotrowskiego Serca Jezusa, który jest dobroci, miłości pełny, uczyli się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka słabego, dotkniętego cierpieniem. Niech z tego serca, który jest królem, zjednoczeniem serc wszystkich, cierpią siłę do budowania wzajemnych więzi w rodzinie i środowisku pracy. Serca wam błogosławię.
18-letnia włoska tercjarka została ogłoszona błogosławioną. Beatyfikacji Cecilii Eusebii przewodniczył w imieniu papieża prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Miejscem mszy beatyfikacyjnej było położone na północ od Rzymu miasteczko Nepi, gdzie ta świecka tercjarka zakonu serwitów zmarła w 1928 roku.
Urodzona w głęboko religijnej rodzinie chłopskiej, Cecilia Eusebii od najmłodszych lat wiele się modliła i wcześniej myślała o życiu zakonnym. Mając 12 lat była już tercjarką. Dwa lata później wstąpiła do habitowego zgromadzenia związanego z zakonem serwitów. Ponieważ stale chorowała, po 3 latach musiała powrócić do rodzinnego domu. Zapisała się wtedy do akcji katolickiej. odeszła do Pana mając zaledwie 18 lat. Kardynała Angelo Amato, który przewodniczy dzisiejszej beatyfikacji, zapytaliśmy o przesłanie nowej błogosławionej dla młodzieży naszych czasów.
Cecilia była wierna słowom Jezusa, który mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Była wierna aż do śmierci, obietnicy danej w dniu swej pierwszej komunii. Jezu, będę Twoja, zawsze Twoja, to Ci obiecuję. Pozostawiła po sobie przesłanie męstwa i nadziei. Także ludzie młodzi są w stanie iść odważnie drogą krzyżową, towarzysząc Jezusowi, by z Nim razem zmartwychwstać w blasku chwały. Błogosławiona Cecilia Eusepi zachęca też swych rówieśników, by pokładali nadzieję w Panu, wznosili oczy ku niebu, otwierali umysły i serca ku horyzontom życia wiecznego i raju. Lat życia nie mierzy się ich liczbą, ale siłą miłości.
Non si misurano dal numero, ma dall'intensità dell'amore.
Na drodze prawdziwej odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II jest jeszcze wiele do zrobienia, zwrócił uwagę papież w wideoprzesłaniu na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Zostało ono zaprezentowane po Eucharystii Statio Orbis, sprawowanej przez papieskiego legata kardynała Marka Welleta na stadionie Croke Park. Zgromadzonym w stolicy Irlandii wiernym Benedykt XVI przypomniał 50-lecie soboru, który zapoczątkował najszerszą w dziejach odnowę obrządku rzymskiego.
Opierając się na pogłębionym docenieniu źródeł liturgii, sobór krzewił pełny i czynny udział wiernych w ofierze eucharystycznej. Gdy spoglądamy z naszej dzisiejszej perspektywy na pragnienia wyrażone przez ojców soborowych oraz w świetle powszechnego doświadczenia Kościoła w upływającym okresie, jest oczywiste, że wiele osiągnięto. Jest też równie jasne, że doszło do wielu nieporozumień i nieprawidłowości. Jego prawdziwym celem było prowadzenie ludzi do osobistego spotkania z Panem obecnym w Eucharystii. Jednak nierzadko przekształcenie form liturgicznych pozostało na poziomie zewnętrznym i pomylono czynny udział z aktywnością zewnętrzną. Stąd wiele jeszcze pozostaje do zrobienia na drodze prawdziwej odnowy liturgicznej. W zmienionym świecie, coraz bardziej skoncentrowanym na rzeczach materialnych, musimy się nauczyć rozpoznawania na nowo tajemniczej obecności zmartwychwstałego Pana, który jako jedyny może wnieść w nasze życie oddech i głębię.
Benedykt XVI wskazał, że Eucharystia zawiera wezwanie do świętości wspólnotowej i osobistej. Zachęcił do pokuty za grzechy, ale też przebaczenia braciom i siostrom. W tym kontekście Ojciec Święty nawiązał do bogatej tradycji chrześcijańskiej Irlandii, kraju męczenników i misjonarzy, ale też do problemów przeżywanych tam ostatnio przez Kościół wstrząśnięty skandalami.
Dziękczynienie i radość z powodu tak wspaniałej historii wiary i miłości doznały niedawno przerażającego wstrząsu przez ujawnienie grzechów popełnionych przez kapłanów i osoby konsekrowane wobec ludzi powierzonych ich opiece. Zamiast ukazywać im drogę ku Bogu, dawać świadectwo o Jego dobroci, dopuścili się oni nadużyć wobec ludzi i podważyli wiarygodność orędzia Kościoła. Jak mamy wytłumaczyć fakt, że zgrzeszyli w ten sposób ludzie, którzy regularnie otrzymywali ciało pańskie i wyznawali swoje grzechy w sakramencie pokuty? Pozostaje to tajemnicą, ale widocznie ich chrześcijaństwo nie karmiło się już radosnym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, stało się tylko kwestią przyzwyczajenia. Dzieło soboru dążyło do przezwyciężenia tej formy chrześcijaństwa i ponownego odkrycia wiary jako głębokiej osobistej przyjaźni z dobrocią Jezusa Chrystusa. Niech ten, który w dzień Paschy tchnął na apostołów, przekazał im swego ducha, podobnie obdarzy nas swoim tchnieniem, abyśmy się stali prawdziwymi świadkami Jego miłości, świadkami prawdy.
Papież zapowiedział, że następny Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbędzie się za 4 lata w Cebu na Filipinach. Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalet.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Etiopska katedra. Zwiedzającym Addis Abebę wszystkie przewodniki polecają także Katedrę Trójcy Świętej. Pozwól zatem, drogi słuchaczu, że i ja zabiorę cię dziś do tej świątyni, która nie jest ani najstarsza w Etiopii, ani nawet największa w samej stolicy, jednak nic to jej nie odejmuje z powagi i osobliwości. Zatem ubierzmy się stosownie i ruszajmy do kościoła, zwanego Kidiste Sylasie. Znajduje się niedaleko wzgórza zwanego Gbia Ngus, czyli Pałacu Cesarskiego. Dziś jest to siedziba etiopskiego parlamentu i rządu. Ale kiedyś na wzgórzu mieszkał cesarz Menelik II. To z jego woli powstał tu pierwszy drewniany kościół. W 1930 roku na tron wstąpił król królów, czyli cesarz Haile Selassie. I w Addis Abebie zaczęła się przebudowa, odbudowa i rozbudowa wszystkiego, by było jeszcze bardziej nowocześnie i światowo. Pobudowano więc także nowe pałace, letnie i zimowe, dla pani i dla pana, dla zagranicznych gości i dla rodziny, z rozmachem i w dobrym guście. Tak by nikt nie powiedział, że Etiopczykom czegoś brakuje. Rzecz jasna, trzeba też było zbudować nowy dom Panu Bogu w Trójcy Jedynemu. Ale nie byle jaki, by wstydu nie przynosił. I rzeczywiście nie przynosi. Na wzgórzu świątynnym, tuż za bramą w cieniu drzew, witają nas dwaj archaniołowie z kamienia, Gabriel i Michał, strażnicy domu pańskiego. Za ich plecami majestatyczna bryła z kremowego i szarego piaskowca, której kolumnadowa fasada zdaje się przypominać europejskie katedry, najbardziej chyba te hiszpańskie, albo rzymskie po trochu. Tradycyjne kościoły etiopskie mają zazwyczaj formę centryczną, są więc okrągłe albo oktagonalne, ale ten nie. Katedra Trójcy Świętej otrzymała formę kościołów łacińskich. Potężna bryła skrywa w swym wnętrzu trzynawową bazylikę, którą dodatkowo zdobi majestatyczny bęben przykryty kopułą, zwieńczoną jeszcze latarnią z etiopskim krzyżem. Po prawej stronie kościelnej nawy wznosi się czterodzielna wieża dzwonnicy, nieco barokowa w swym stylu, przykryta także barokowym hełmem. Przed bazyliką posąg świętego Marka. Wszak był on pierwszym biskupem w Aleksandrii, skąd do Etiopii przyszło chrześcijaństwo. Zza pleców ewangelisty wygląda lew, ale nie jakiś groźny, bardziej dumny, bo pewny swej potęgi. Lew jest znakiem świętego Marka, ale był też symbolem władcy Etiopii, noszącego przecież zaszczytny tytuł lwa z pokolenia Judy. Zdobienia zewnętrzne boków nawy też zachwycają i zdumiewają zarazem, bo nic tu nie przypomina Afryki. Specjaliści natomiast dopatrują się wpływów architektury hinduskiej. W niszach, pośród kandelabrów, czuwają aniołowie, broniący świętej przestrzeni ze wszystkich stron świata. Wnętrze świątyni słusznie wprawia w zachwyt. Trzynawową strukturę, niczym w rzymskich bazylikach, wyznaczają dwa rzędy kolumn na planie kwadratu, które wyłożono ciemnoróżową glazurą. tak, aby przypominały filary monolitycznych kościołów Lalibeli. W nawie głównej, ponad łukowo łączoną kolumnadą, puste kamienne medaliony z ciemnymi obramowaniami i zdobieniami w barokowym stylu. Powyżej zaś rząd okrągłych i równie zdobionych okien, które rozświetlają biało-kremowy sufit świątyni. W nawach natomiast łukowato zamknięte okna zostały przeszklone witrażami figuratywnymi, przedstawiającymi historię świętą od stworzenia świata poprzez dzieje patriarchów Izraela, dzieje zbawienia w Nowym Testamencie oraz te związane z historią Etiopii, jak choćby wizyta królowej Saby na dworze Salomona. Na ścianie ponad arkadą prezbiterium obmalowano Trójcę Świętą. Oto trzech majestatycznych starców zasiada na obłokach. Są identyczni, bo przecież Bóg jest jeden w swej naturze, choć w osobach troisty. Ten typowy dla etiopskiej sztuki sposób obrazowania Świętej Trójcy w tym kościele usprawiedliwia się jeszcze bardziej. Wszak nosi on imię Boga Trójjedynego. Ale jest i inny powód, ten bardziej ziemski, choć także czcigodny. Oto już w samym przedsionku miejsca Świętego Świętych, dokąd, jak tego chce liturgia kościołów wschodnich, wchodzić wolno jedynie kapłanom i posługującym. Nagle wszystko zaczyna przypominać tego, który był budowniczym świątyni, a więc cesarza, Haile Selassie. A to jego imię imperialne oznacza przecież w języku etiopskim potęgę Trójcy Świętej. Na wprost świętej zasłony, odgradzającej nas śmiertelników od Bożego Sanktuarium, ustawiono dwa cesarskie trony, miłościwego Pana po lewej i jego cesarskiej żony po prawej. Nawet po 40 latach wyglądają ciągle majestatycznie. Purpurowe poduchy pięknie rzeźbionego i złoconego fotela, zwieńczonego koroną z cesarskim herbem. Niech tylko nikt nie próbuje na nich zasiadać. Warto natomiast spojrzeć w górę, bo w pendentywach podtrzymujących kopułę widzimy całkiem świeckie malowidła. Oto cesarz wygłasza słynne przemówienie do Ligi Narodów, apelując o międzynarodową reakcję wobec włoskiej agresji na jego kraj. Na drugim malowidle osobliwy władca stoi pośród swojego ludu, w wojskowym mundurze, dumny z już odniesionego zwycięstwa. I teraz czas zrobić jeszcze jeden krok. Oto w lewym transepcie, za drewnianym portalem, mauzoleum, królewska nekropolia. Dwa potężne sarkofagi z czerwonego porfiru skrywają doczesne szczątki osobliwego władcy, Nygusa Haile Selassie I i jego małżonki, cesarzowej Menen. Surowe i hieratyczne, wykonane w stylu zwanym aksumskim, bo odwołującym się do początków cywilizacji na rogu Afryki, zdobione jedynie cesarskimi herbami i relief zapraszający do modlitwy. Oto jest miejsce spoczynku i chwały. Blisko ołtarza Eucharystii i w samym sercu etiopskiej stolicy. Smutny był kres władcy noszącego imię Trójcy Świętej, bestialsko zamordowanego przez komunistycznych rewolucjonistów. Odwiedzając tę osobliwą katedrę, pomódlmy się zatem i za jej budowniczego, prosząc zarazem dobrego Boga, by zawsze błogosławił etiopskiemu dziedzictwu.
O Jezus, my ręce bez zalew.
Audycją księdza Rafała Zarzecznego żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony z Radiem Watykańskim. Laudetur Jezus Chrystus.